Rozdział 12. Bieg do brodu. Kiedy Frodo odzyskał przytomność, wciąż jeszcze trzymał pierścień w zaciśniętej kurczowo garści. Leżał przy ognisku, które teraz znowu piętrzyło się wysoko i płonęło jasno. Nad sobą ujrzał pochylonych trzech przyjaciół. — Co się stało? Gdzie jest blady król? — spytał gorączkowo. Uszczęśliwieni, że wreszcie przemówił, zrazu nie odpowiadali, nie rozumiejąc zresztą pytania. W końcu Frodo od sama dowiedział się, że trzej hobbici nie zobaczyli nic prócz mglistych cieni zbliżających się ku nim. Sam ze zgrozą spostrzegł nagle, że jego pana nie ma przy nim i w tym momencie czarny cień przemknął tuż obok. Sam upadł. Usłyszał głos Froda, ale dochodzący jakby z wielkiej odległości czy spod ziemi i wymawiający niezrozumiałe słowa. Więcej nic nie widzieli. Aż w końcu któryś potknął się o ciało Froda, nieruchome jak trup, twarzą obrócone ku ziemi. Obieży świat kazał im podnieść go i ułożyć bliżej ogniska, a potem gdzieś zniknął. Od tej chwili upłynęło już sporo czasu. Sam nie ukrywał, że ogarnęły go znów podejrzenia co do osoby przewodnika, lecz gdy o tym rozmawiali, obieży świat zjawił się między nimi, wychynąwszy z ciemności. Wzdrygnęli się, a sam dobył miecza i zasłonił sobą Froda, lecz obieży świat szybko ukląkł przy rannym. — Nie jestem czarnym jeźdźcem, Samie — rzekł łagodnie — ani w zmowie z czarnymi jeźdźcami. Próbowałem wytropić ich manewr, ale niczego się nie dowiedziałem. Nie mam pojęcia, dlaczego się wycofali i dlaczego nie atakują ponownie, ale nigdzie w pobliżu nie wyczuwa się ich obecności. Wysłuchawszy relacji Froda, obieży świat bardzo się zatroskał. Pokiwał głową i westchnął. Polecił Pipinowi i Meremu zagrzać tyle wody, ile zmieszczą wszystkie podróżne kociołki, i przemyć ranę. Podtrzymujcie ognisko i dbajcie, żeby Frodowi było ciepło, rzekł. Po czym wstał i odszedł, przywołując Sama. Zdaje mi się, że teraz lepiej wszystko rozumiem, powiedział do niego ściszonym głosem. Nieprzyjaciół było tylko pięciu, jak się zdaje. Dlaczego nie przyszli wszyscy naraz, nie wiem. Myślę, że nie spodziewali się oporu. Tymczasem, bądź co bądź, wycofali się stąd. Obawiam się jednak, że niedaleko. Jeżeli nie zdołamy im umknąć, wrócą następnej nocy. Czekają tylko, bo są przekonani, że cel niemal już osiągnęli i że pierścień nie ucieknie już dalej. Boję się, Samie, że wedle ich mniemania twój pan otrzymał śmiertelną ranę, która go podda ich woli. Zobaczymy. Sam zdławił szloch. Nie rozpaczaj, powiedział obieży świat. Musisz mi zaufać. Frodo ma więcej hartu, niż się spodziewałem, jakkolwiek Gandalf to przewidywał. Nie zabili go i myślę, że dłużej będzie stawiał opór złym czarom tej rany, niż to sobie obiecują jego wrogowie. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby mu pomóc i wyleczyć go. Strzeż go dobrze, kiedy mnie przy nim nie będzie. I obieży świat odszedł, znowu znikając w ciemnościach. Frodo drzemał, chociaż ból w ranie stale się potęgował, a śmiertelny ziąb promieniował od barku na całe ramię i bok. Przyjaciele czuwali nad rannym, okrywali go ciepło i przemywali ranę. Noc wlokła się w udręce. Brzask już się rozlewał po niebie, a kotlinkę wypełniło szare światło, gdy wreszcie wrócił obieży świat. — Patrzcie! — krzyknął. I schyliwszy się, podniósł z ziemi czarny płaszcz, dotychczas niezauważony w ciemnościach. Na wysokości mniej więcej stopy od rąbka materiał był przecięty. — Oto ślad miecza naszego Froda — rzekł. Obawiam się, że to jedyna szkoda, jaką wyrządził swojemu przeciwnikowi. Miecz bowiem nie jest uszkodzony. Ostrze zaś, które by drasnęło straszliwego króla, musiałoby zniszczyć. Bardziej zabójczo podziałało na niego imię Elbereth. Dla Froda natomiast zabójcze było to. Obieży świat schylił się znów, tym razem podnosząc długi, wąski nóż. bił od niego zimny blask. Gdy strażnik podniósł go do góry, zobaczyli, że ostrze jest wyszczerbione, a sam koniec ułamany. Obieżyświat trzymał go przez chwilę i hobici osłupieli, bo w rosnącym świetle dnia ostrze zdawało się topnieć, aż znikło niby dym rozwiany w powietrzu, a w ręku przewodnika został tylko trzonek. — Niestety! — krzyknął obieżyświat. — To ten przeklęty nóż zranił Froda. Mało kto umie dzisiaj leczyć rany zadane tak złowrogą bronią. Zrobię wszakże wszystko, co w mojej mocy. Usiadł na ziemi, położył sobie trzonek sztyletu na kolanach i zanucił nad nim powolną pieśń w nieznanym języku. Potem odłożył go, schylił się nad Frodem i wymawiał łagodnie jakieś słowa, których hobici nie zrozumieli. Z sakwy zawieszonej u pasa wyciągnął podłużne liście. Po te liście, rzekł, chodziłem daleko, bo ziele to nie rośnie na łysych wzgórzach, lecz można je znaleźć w zaroślach na południe od gościńca. W ciemnościach poznałem je po zapachu. Skruszył liść w palcach i zaraz rozeszła się słodka, miła woń. Szczęście, że je znalazłem, bo to roślina lecznicza, a przynieśli ją do śródziemia ludzie z zachodu. Nazwali ją Atelas. Stała się teraz rzadkością i rośnie tylko w miejscach, gdzie ci ludzie niegdyś mieszkali lub obozowali. Na północy nikt jej nie zna, prócz nielicznych wędrowców zapuszczających się na dzikie pustkowia. Ma wielką siłę, ale na to, by uzdrowić taką ranę, może się okazać za słaba. Rzucił liście do wrzątku i przemył ranę Froda. Rozszedł się zapach tak orzeźwiający, że wszyscy doznali ukojenia i rozjaśniło im się w głowach. Ziele też miało pewien wpływ na ranę. Ból złagodniał i uczucie lodowatego odrętwienia w boku stało się mniej dotkliwe. Ramię jednak pozostało martwe. Frodo nie mógł go podnieść i nie władał ręką. Gorzko żałował szalonego postępku i wyrzucał sobie słabość woli. Teraz bowiem zrozumiał, że wkładając pierścień, posłuchał nie własnej chęci, lecz narzuconego życzenia wrogów. Rozmyślał z niepokojem, czy będzie już do końca życia kaleką i jak podoła dalszej wędrówce. Był tak słaby, że nie mógł utrzymać się na nogach. Nad tym samym pytaniem zastanawiała się reszta kompanii. Prędko doszli do wniosku, że trzeba bez zwłoki opuścić wichrowy czub. — Przypuszczam — mówił obieżyświat — że nieprzyjaciel od kilku już dni obserwował to wzgórze. Jeżeli Gandalf tu był, z pewnością zmusili go do odejścia i już nie wróci. W każdym razie po zapadnięciu zmroku czyha na nas tutaj wielkie niebezpieczeństwo. Po wczorajszej napaści to jest niewątpliwe. Na nic gorszego nie narazimy się nigdzie indziej. Gdy rozwidniło się na dobre, zjedli spiesznie śniadanie i spakowali rzeczy. Frodo nie był zdolny do marszu, więc rozdzielili większość bagaży między siebie, a rannego wsadzili na kucyka. W ciągu paru ostatnich dni kuc poprawił się nad podziw, nabrał tuszy i sił, a przy tym zaczął okazywać przywiązanie do swoich nowych panów, szczególnie do Sama. Bill Ferny musiał go rzeczywiście okrutnie traktować, jeżeli kucykowi podróż przez pustkowie wydawała się przyjemniejsza od dotychczasowego losu. Ruszyli w kierunku południowym. Pociągało to za sobą konieczność przecięcia w poprzek gościńca, lecz stanowiło najkrótszą drogę na tereny zalesione. A wędrowcy potrzebowali opału, bo obieżyświat wciąż powtarzał, że dla Froda niezbędne jest ciepło, zwłaszcza nocą, kiedy w dodatku ognisko zapewni wszystkim jako takie bezpieczeństwo. Obieżyświat zamierzał też skrócić podróż, wędrując na przełaj i ścinając jeszcze jedną szeroką pętlę gościńca, który na wschód od wichrowego czuba zataczał wielki łuk ku północy. Posuwali się zwolna i ostrożnie, obchodząc południowe stoki wzgórza i wkrótce znaleźli się na skraju gościńca. Nie było tu śladu jeźdźców. Kiedy jednak spiesznie przebiegali na drugą stronę, usłyszeli dwa okrzyki w oddali. Jeden zimny głos coś zawołał, drugi mu odpowiedział. Drżąc, skoczyli naprzód ku gęstwinie zarośli. Teren opadał, lecz było to dzikie bezdroże. Krzaki i karłowate drzewa rosły zbitymi kępami, ale między nimi ciągnęły się odkryte przestrzenie. Trawa była skąpa, szorstka i szara, liście na krzewach przywiędłe i już przerzedzone. Okolica ziała smutkiem. Wędrowali przez nią mozolnie i posępnie. Wlekli się, nie mówiąc ze sobą wiele. Frodowi serce się ściskało, gdy patrzył na przyjaciół idących ze spuszczonymi głowami, zgarbionych pod ciężarem bagaży. Nawet obieży świat zdawał się zmęczony i przybity. Nim skończył się pierwszy dzień marszu, rana znów bardzo Froda rozbolała, lecz przez długi czas nic o tym nie wspominał towarzyszom. Upłynęły 4 dni, a teren i krajobraz niewiele się zmieniły, tylko wichrowy czub stopniowo malał za nimi, a odległe góry przed nimi majaczyły nieco bliżej. Wszakże od owych 2 okrzyków nie usłyszeli ani nie zobaczyli nic, co by świadczyło, że nieprzyjaciel zauważył ucieczkę i ściga zbiegów. Lękali się ciemności i czuwali po 2 na zmianę przez całe noce, w każdej chwili przygotowani na to, że z szarzyzny nocnej w mętnym świetle zasnutego chmurami księżyca wyłonią się nagle czarne cienie. Nic jednak się nie ukazało i nie złowili słuchem innego szmeru prócz westchnień suchych liści i traw. Ani razu też nie mieli takiego przeczucia obecności złych sił, jakie ich nawiedziło przed napaścią w kotlinie. Nadzieja, że jeźdźcy znów zgubili ich trop, wydawała się wszakże nieuzasadniona. Może nieprzyjaciel tylko czekał, przygotowując zasadzkę w jakimś ciasnym kącie? Pod koniec 5 dnia teren znów zaczął się po trochu wznosić, wyprowadzając ich z szerokiej, płytkiej doliny, do której zeszli. Przewodnik wytyczył teraz kurs z powrotem na północowschód i w 6 dniu osiągnęli szczyt wydłużonego, łagodnego grzbietu. Stąd zobaczyli w oddali stłoczone, bezładnie zalesione wzgórza. U ich stóp wił się dołem gościniec. Po prawej ręce szara rzeka błyszczała blado w nikłym słońcu. Gdzieś bardzo daleko migotała 2 rzeka w kamiennej dolinie, na pół przesłoniętej mgłą.